Pronk.net jest minister Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Prezydent mniejszości, taki jest tytuł w sondażu dla Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki trzeci w rankingu prezydentów III Rzeczpospolitej, ale co ciekawe, bo to już w rozmowie z Bronisławem Bilsztajnej cytowałam, kto pana zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku? Myślałam, że to jest jakiś przegląd historyczny, ale okazuje się, że tu czynny prezydent bierze udział w tym rankingu. I według badania, które Rzeczpospolita cytuje, to pan prezydent Karol Nawrocki jest trzeci po słynnym Aleksandrze Kwaśniewskim, profesorze Lechu Kaczyńskim. No i tutaj mamy poparcie dla pana prezydenta według tego badania to jest 21,1%. Według Rzeczpospolitej też, bo Rzeczpospolita poświęca łamy właściwie prezydentowi, analizie prezydentury pana Karola Nawrockiego, to prezydent jest najbardziej lubianym i nielubianym politykiem w Polsce. Ma największe poparcie jako polityk, ale z drugiej strony ma największe też negatywny elektorat. A jak pana zdaniem ten pierwszy rok prezydentury upłynął?
No ten pierwszy rok prezydentury to w zasadzie nie rok, bo to jest dopiero 1 czerwca. Pierwszy rok prezydentury upłynie 6 sierpnia, bo 6 sierpnia ubiegłego roku pan prezydent oficjalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Ale rzeczywiście taki moment, w którym można co nieco podsumować, to jest 1 czerwca, no bo równo rok temu odbyła się druga tura wyborów prezydenckich i Karol Nawrocki te wybory prezydenckie wygrał, pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Więc te 10 miesięcy tak naprawdę prezydentury jest bardzo aktywne. Mnóstwo się dzieje. Pan prezydent Karol Nawrocki od samego początku, po zdefiniowaniu jakby celów swojej prezydentury, a to nastąpiło podczas przemówienia w Sejmie po złożeniu przysięgi, jasno określił kierunki swojej prezydentury. Mocna, bezpieczna Polska skierowana w stronę obywateli, w stronę Polaków. I to hasło wyborcze Pierwsze Polska, po pierwsze Polacy jest cały czas aktualną. No towarzyszy każdego dnia Karolowi Nawrockiemu. No i kilka faktów, kilka liczb, które jakby do tej pory podsumowują dotychczasową aktywność pana prezydenta. Myślę, że najważniejszym elementem jest 20 inicjatyw ustawodawczych, bo część opinii publicznej czy rządzący koncentrują się na wetach pana prezydenta. Tych było tylko 33 w stosunku do 211 podpisanych ustaw, ale 20 inicjatyw ustawodawczych Karola Nawrockiego o poważnym ciężarze gatunkowym. Oczywiście one są w zamrażarce pana marszałka Czarzastego. Mam nadzieję, że już niedługo przyjdzie czas na to, by te inicjatywy przekazać do rozpatrywania w Sejmie. Szereg aktywności publicznych Karola Nawrockiego, takich jak chociażby reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Bardzo poważne spotkania 3 września ubiegłego roku z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. To była pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego. Aktywność, jeżeli chodzi o współpracę z krajami Morza Bałtyckiego. Jeszcze w połowie sierpnia, no, więc kilka dni po objęciu urzędu, pan prezydent zorganizował pierwsze spotkanie prezydentów krajów, czy liderów krajów Morza Bałtyckiego, bo to byli prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, ale także premier Danii Mette Frederiksen. Później szereg aktywności związanych, czy to z inicjatywą Trójmorza, czy bukaresztańską dziewiątką. Łącznie 28 wizyt zagranicznych pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale przyjęcie też wielu głów państw z zagranicy. Zatem ta prezydentura jest niezwykle aktywna, otwarta na ludzi. Pałac Prezydencki jest miejscem otwartym. W zasadzie codziennie w Pałacu Prezydenckim pojawiają się zwykli Polacy, którzy chcą zobaczyć, jak pałac funkcjonuje od środka. My nie jesteśmy zamknięci. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Pałacu Prezydenckiego. Taka jest właśnie prezydentura Karola Nawrockiego. Bardzo otwarta. prospołeczna, otwarta na potrzeby Polaków. Jednym z takich przykładów jest chociażby inicjatywa pana prezydenta związana z funduszem medycznym, ustawa, którą pan prezydent podpisał 5 grudnia ubiegłego roku, która otwiera możliwości finansowania chorób rzadkich u dzieci i młodzieży. No, wystarczy tylko wykonawczo zrealizować postanowienia tej ustawy przez rządzących i środki na leczenie dzieci i młodzieży tych chorych na choroby rzadkie, takie jak chociażby dystrofia mięśniowa, będą możliwe do przeznaczenia właśnie na te wszystkie drogie leki. Taka jest właśnie prezydentura Karola Nawrockiego, bardzo aktywna.
Kiedy dokładnie, przepraszam państwa, kiedy dokładnie pałac prezydencki po raz pierwszy dowiedział się, że rząd przygotowuje traktat z Wielką Brytanią? Czy to były jakiekolwiek oficjalne rozmowy? Ja widziałam pana wywiady w tej sprawie i te przerzucanie informacji, że rząd powiedział, że przecież odpowiadał na pytania pałacu prezydenckiego. To jest poważny traktat. To kiedy państwo się dowiedzieli o tym traktacie?
Sama treść traktatu została przekazana nam dzień przed jego podpisaniem, dzień przed podpisaniem tego traktatu przez premierów RP i rządu RP i Wielkiej Brytanii. Wcześniej oczywiście dwu albo trzykrotnie otrzymaliśmy bardzo ogólne informacje na temat tego, że taki traktat jest procedowany. Natomiast nie otrzymaliśmy nigdy treści uzgodnionego przez obie strony dokumentu. A przypomnę, że traktat został uzgodniony w lutym tego roku. Zatem minęło kilka miesięcy od lutego do końca maja, do 26 maja, by rząd w ogóle zdecydował się na przesłanie nam treści tego dokumentu. Więc ogólna informacja na temat tego, że jest negocjowany jakiś traktat, jakieś porozumienie polsko-brytyjskie dotyczące wielu aspektów związanych z bezpieczeństwem, współpracą, to nie jest przekazanie szczegółowej informacji, to nie jest przekazanie treści dokumentu. I tutaj pojawił się problem. Pan prezydent, zapytany na konferencji prasowej w Szwajcarii przez jedną z dziennikarek na tym właśnie w zakresie dotyczącym tego traktatu, powiedział prawdę, że on ten traktat otrzymał dzień przed podpisaniem. No to na pewno nie jest poważne. To źle świadczy o polskim rządzie, bo po pierwsze, my sami prosiliśmy o jakiekolwiek informacje, dostaliśmy tylko takie ogólne kalendarium w marcu tego roku, że rząd negocjuje, że przygotowuje traktat, że on będzie zawarty już niedługo, natomiast żadnych szczegółów, żadnych konkretów, a wiemy też o tym, że planowane jest podpisanie kolejnych traktatów przez rząd polski i niedobrze się dzieje, to szczególnie w relacjach międzynarodowych, kiedy Pałac Prezydencki otrzymuje jakieś szczątkowe informacje od rządu, otrzymuje też szczątkowe informacje od stron tego porozumienia, czyli w przypadku Wielkiej Brytanii my otrzymywaliśmy jakieś ogólne informacje od Brytyjczyków, że będzie podpisany traktat, no ale Brytyjczycy mówią, zapytajcie swój rząd, niech was rząd pokaże treść tego dokumentu. Zatem mam nadzieję, że przy kolejnych traktatach negocjowanych przez polski rząd pan prezydent będzie informowany z wyprzedzeniem o szczegółach, bo tu nie chodzi o to, że my otrzymamy jakąś ogólną informację. Ogólne informacje były dostępne też w przestrzeni medialnej przez wiele tygodni, wiele miesięcy. Natomiast istotą jest treść dokumentu, który jest podpisywany, bo on potem musi przejść przez cały proces ratyfikacji, Sejm, Senat, podpis pana prezydenta. Zatem dobrze by było, gdyby rządzący z odpowiednim wyprzedzeniem takie dokumenty przekazywali panu prezydentowi do zapoznania, czy też rozmawiali z panem prezydentem na temat tych dokumentów, zwłaszcza, że okazji było wiele. Nieco ponad 2 tygodnie temu przecież pan prezydent spotkał się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wtedy mógł pan premier kilka zdań na ten temat powiedzieć, bo ten traktat dotyczy tematyki związanej z bezpieczeństwem, szereg obszarów dotyczących bezpieczeństwa. Zatem liczymy na to, że w przypadku kolejnych dokumentów ta lekcja przez rządzących zostanie odrobiona.
Panie ministrze, z jakiego powodu pana zdaniem, albo zdaniem przede wszystkim pana prezydenta Karola Nawrockiego, taki dokument nie wpływa do pałacu w trakcie negocjacji, tak naprawdę to powinno być ustalone, bo taka jest logika. My jako państwo naprawdę wychodzimy wobec już Brytyjczyków, świata i wszystkich innych historii dramatycznie źle. Z jakiego powodu pana zdaniem tak się dzieje?
No cóż, wróćmy do 1 czerwca ubiegłego roku. Rządzący nie pogodzili się z porażką Rafała Trzaskowskiego. Oni liczyli na to, że Rafał Trzaskowski te wybory wygra. Zresztą przez 2 godziny był prezydentem Rzeczypospolitej.
Pamiętamy
te słynne 2 godziny. Pamiętamy te słynne 2 godziny. Okazało się, że jednak Polacy mądrze wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i od samego początku rządzący kwestionowali ten wybór. Do dziś są tacy, którzy liczą głosy, wymyślali jakieś dziwne algorytmy, które miały pokazać, że jednak Karol Nawrocki tych wyborów nie wygrał. I w zasadzie to się stało celem aktywności rządzących, czy podważanie legalności wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a potem próby podważania kompetencji prezydenta wynikających wprost z konstytucji. Ja przypomnę, że zgodnie z artykułem 126 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego i strażnikiem polskiej konstytucji. Ma jasno określone konstytucyjnie prerogatywy wymienione w artykule 144 konstytucji i zgodnie z konstytucją pan prezydent realizuje wszystkie swoje zadania, a rządzący próbują faulować, czy faulują od blisko roku. Oczywiście nie udaje im się to, stają się jakby podejmując takie działania, szkodzą państwu polskiemu, szkodzą Polsce, właśnie działając w taki sposób, nie współpracując z panem prezydentem, czy to jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, czy politykę zagraniczną, a tu też ta współpraca jest wymagana. Nie dajmy się oszukać rządzącym, którzy mówią o tym, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Ma być współpraca między prezydentem a rządem. To wynika wprost z artykułu 133 polskiej konstytucji i także z wykładni Trybunału Konstytucyjnego sprzed wielu lat. Zatem w sprawach istotnych dla państwa polskiego ta polityka zagraniczna musi stanowić element pewnej negocjacji, dyskursu pomiędzy Pałacem Prezydenckim i Kancelarią Premiera. Więc to jest taka polityka rządzących, którzy za wszelką cenę próbują przeszkadzać, ale tak naprawdę nie przeszkadzają panu prezydentowi, bo pan prezydent sobie doskonale z tym radzi. Przeszkadzają Polsce, przeszkadzają państwu, bo to nie jest normalne, kiedy rządzący podważają konstytucyjny ład. Oni to robią od jesieni, a w zasadzie od 13 grudnia 2023 roku, łamiąc przepisy konstytucji wielokrotnie, zaczynając od wejścia do Telewizji Polskiej poprzez odwołanie prokuratora krajowego i szereg innych działań, które podejmowali, chcąc rządzić uchwałami, a nie ustawami. Natomiast my sobie z tym poradzimy. Pan prezydent Karol Nawrocki ma mocny mandat wynikający z bezpośrednich wyborów prezydenckich. Zatem będzie ten mandat skutecznie realizował na rzecz Polaków.
To a propos prokuratury, w jakim charakterze został pan wezwany do prokuratury i czego dotyczyło przesłuchanie?
No, tak jak wielu pracowników Kancelarii Prezydenta byłem przesłuchiwany w charakterze świadka w związku ze śledztwem, które prowadzi prokuratora krajowa, dotyczącym doradzania panu prezydentowi w zakresie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Powiem panu szczerze, panie ministrze, Rafał Leśkiewicz jest gościem Poranka Wnet, że naprawdę to tutaj przekroczę jakby granicę pomiędzy mediami a obywatelem. Ja powinnam być bezstronną osobą, ale mi się pięści zaciskają, jak ja słyszę, że urzędnicy państwowi są za pieniądze podatników wzywani do prokuratury, żeby ktoś ustalił, kto doradzał prezydentowi Rzeczypospolitej w sprawie. To się po prostu naprawdę nie mieści w głowie. My już Monty Pythonem wycieraliśmy sobie wielokrotnie łamy wszystkich, ale to już nawet Ministerstwo Dziwnych Kroków nie jest odpowiednie, żeby to opisać. I jak, co, o co, jeśli pan może ujawnić, o co pan prokurator pana pytał? Jak wyglądało to przesłuchanie w prokuraturze?
Oczywiście ja nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących przesłuchania. Złamałbym prawo, gdybym tu publicznie teraz mówił, jakie pytania mi zadawał pan prokurator. Natomiast generalnie całe to postępowanie, bo przecież wcześniej był przesłuchiwany pan minister Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, byli przesłuchiwani także zwykli urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Generalnie to postępowanie dotyczy tego, by ustalić, kto wpłynął na decyzję pana prezydenta, że pan prezydent, korzystając ze swojej konstytucyjnej prerogatywy wynikającej z artykułu 189 Konstytucji, skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy marszałkiem Sejmu a prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą każdy może ten wniosek przeczytać, on jest opublikowany opublikowany na stronie internetowej kancelarii pana prezydenta. Oczywiście to jest kuriozalne, to ma wymiar wyłącznie polityczny, nie ma tutaj absolutnie co do tego żadnych wątpliwości. My z dużym spokojem do tego podchodzimy, bo przecież nikt w tym kraju, nikt rozsądnie myślący, nie traktuje poważnie Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości. No swego czasu pan premier, chlipiąc nad talerzem, zajadając żurek, mówił, że będzie drugie danie jeszcze i będzie deserek, a tymczasem wyszedł groch z kapustą. I prawdę mówiąc, to jest problem w tej chwili rządzących, którzy nie potrafią sobie poradzić z zarządzaniem państwem, z wymiarem sprawiedliwości. Oni, próbując reformować wymiar sprawiedliwości, doprowadzili do deformacji systemu sprawiedliwości, prawa w Polsce. Zdeformowali ten system. Postrzeganie polskiej konstytucji, polskich przepisów prawa. Odpowiedzą za to i to poważnie, bo to, do czego doprowadzili w tej chwili, próby zastraszania dziennikarzy, urzędników, to jest rzecz, która absolutnie nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Nikt się ich nie boi i możecie być państwo pewni, że nikt spośród pracowników kancelarii prezydenta, ministrów pana prezydenta nie obawia się tych pohukiwań pana Waldemara Schrzanowa. My podchodzimy poważnie do swoich obowiązków i do realizacji zadań, które wynikają wprost z konstytucji, bo pan prezydent jest strażnikiem konstytucji i wszystko, co robi, opiera na przepisach konstytucji.
A czy nazwisko prokuratora możemy poznać, czy to upublicznienie jest już przekroczeniem tajemnicy?
Ja nie chcę, pani redaktor, wnikać w szczegóły dotyczące tego, kto mnie przesłuchiwał, jak wyglądało to przesłuchanie.
To kolega z redakcji, który zajmuje się redakcją prawną, Jakub Pilarek, zapytał, dlatego w imieniu redakcji pytam.
To było przesłuchanie w prokuraturze krajowej, ale jak państwo widzicie, też takich spraw jest więcej. One nie dotyczą tylko kancelarii pana prezydenta, dotyczą chociażby dziennikarzy telewizji Republika, bo
i tak dalej.
Tego jest mnóstwo. Tak. Oczywiście wszystko kończy się, wszystko jak widać potem kończy się w sądzie, tak jak było w przypadku sprawy pana, choć tej ostatniej sprawy, pana posła Wosia, gdzie sąd po prostu zmiażdżył prokuraturę pana Żurka. Zatem no przede wszystkim róbmy swoje, realizujmy swoje zadania i nie dajmy się zastraszyć.
To a propos, i przepraszam państwa, że to powiem, ale dla mnie tematów zastępczych. Czy Polska potrzebuje ustawy o związkach partnerskich? Jeśli tak, to jakich?
Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, że jest skłonny podpisać ustawę, która będzie dotyczyła statusu osoby bliskiej, najbliższej. W takim modelu, w którym te osoby bliskie, bo nie każdy chce zawrzeć związek małżeński, jasna sprawa, nikogo do tego nie ma prawa zmuszać. No, choć powinniśmy zachęcać do tego, by jak najwięcej związków małżeńskich w Polsce było zawieranych, by rodziły się dzieci. Mamy duży problem z demografią, olbrzymi problem z demografią. Natomiast to na pewno nie jest najważniejszy problem naszego państwa. Rośnie bezrobocie, przekroczyliśmy 6%. Rośnie inflacja, która jest już na poziomie ponad 3% w ostatnich kilku miesiącach. Co prawda o 0,3%, ale jednak ten wzrost inflacji jest coraz wyższy. Każdego dnia Polska jest zadłużana na kolejny miliard złotych. Tak rośnie deficyt budżetowy. Więc jest szereg problemów z bieżących, dotyczących zarządzania państwem polskim. Tutaj widzę, że widać, że pan premier Donald Tusk sobie z tym kompletnie nie radzi. No i pojawiają się kolejne tematy zastępcze. Po 2,5 roku pani minister Kotula wychodzi i pokazuje ustawę o związkach partnerskich, która tak naprawdę zmienia brzmienie ponad 200 ustaw. I jawnie ta ustawa stoi w sprzeczności z artykułem 18 polskiej konstytucji, ale także z innymi, z przepisami innych ustaw kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Już wchodząc, idąc dalej w większe szczegóły, mamy też przecież te transkrypcje aktów małżeństwa. To jest również niezgodne z przepisami polskiego prawa, z ustawą regulującą akty stanu cywilnego w Polsce. Zatem rządzący szukają tematów zastępczych, by wywołać jakąś dyskusję, wzniecić jakąś dyskusję publiczną i odwrócić uwagę od realnych problemów ekonomicznych, gospodarczych, które dotykają portfele każdego z nas.
Ja to muszę zacytować, proszę mi wybaczyć, ponieważ dzisiaj w gazecie Fakt, której nie mam tu w redakcji, ale czytałam ją rano, pojawiła się informacja, że słynna kortka Karla Lagerferta, która odziedziczyła 560 milionów złotych polskich, bo to już po przeliczeniu, może mieć podważony testament, dlatego że właśnie nie ma osoby, nie ma statusu. Ja się zastanawiam, czy w ogóle w debacie publicznej spotkał się pan z taką informacją, że skoro ta ustawa złamie konstytucję, to czy późniejsi spadkobiercy albo ludzie, którzy będą mogli wnosić o, już mówiąc poważnie, o to o unieważnienie testamentu, spadku, czy właśnie nie powołując się na ten to, że to była złamana konstytucja, nie podważą de facto tego, o co walczą ci ludzie w, prosząc o ustawę o związkach partnerskich, bo mówimy o tym, że to całe pokolenie tych młodych ludzi przez panią minister i ten rząd zostaje wpuszczony w maliny, bo to nic nie załatwi. Jeśli opieram się, ja nie jestem konstytucjonalistą, ale zakładam, że państwo w Pałacu Prezydenckim przeanalizowali sytuację. Jeśli pałac mówi, że to jest niezgodne z konstytucją, no to to jest pierwsza rzecz, którą jak pójdzie ktoś do sądu i powie, nie, ty nie dziedziczysz, ten spadek jest mój, to to, co chcieli ocalić ludzie, myśląc o tej ustawie, jest jakby w zanadrzu, w całej podstawach jest źle zorganizowane.
No tak, pani redaktor, szanowni państwo, ja na razie uspokoję. To znaczy, tej ustawy jeszcze nie ma i pan prezydent wyraźnie powiedział, że takiej ustawy w takiej formie, w jakiej teraz ona jest w obiegu, bo ona nie została jeszcze przecież uchwalona, pan prezydent po prostu nie podpisze. Pan prezydent i w trakcie kampanii wyborczej już w okresie, kiedy pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mówił o tym, że kwestie dziedziczenia, kwestie dotyczące informacji medycznych i tak dalej powinny być uregulowane w formie ustawowej, jako właśnie ustawa o statusie osoby bliskiej czy najbliższej. Nikt też nie ma nic przeciwko temu, że są związki jednopłciowe. To jest jakby naturalne, że one funkcjonują i nikt nie chce tym ludziom robić krzywdy. Oni są takimi samymi ludźmi jak my wszyscy. Nie ma tutaj żadnej, absolutnie żadnej różnicy. Natomiast i nie można takich ludzi też obrażać. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Natomiast pan prezydent mówi, dobrze, uregulujmy te wszystkie kwestie w sposób cywilizowany i zgodny z polską konstytucją. Póki co to nie jest, te przepisy, które powstają, nie są zgodne z polską konstytucją, a pan prezydent jako strażnik konstytucji na pewno takiego rozwiązania nie zaakceptuje. Było naprawdę dużo czasu na to, by się spotkać z panem prezydentem i porozmawiać o proponowanym przez rząd rozwiązaniu prawnym. Pan prezydent zapraszał przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkanie do siebie w styczniu tego roku. Dwa kluby nie przyjęły takiego zaproszenia. To była Koalicja Obywatelska i Lewica. Właśnie to był ten moment, by chociażby o tej ustawie porozmawiać i ustalić jakieś ramy brzmienia przepisów tej ustawy. Zatem pan prezydent uspokoi państwa w takim kształcie, w jakim ta ustawa została, jest w tej chwili procedowana w Sejmie, takiej ustawy po prostu nie podpisze.
I teraz dwa tematy, które są chyba najbardziej gorące, chociaż ten pierwszy temat, o który zapytam, już można powiedzieć trąci kolejnym sezonem serialu. Czy pan prezydent odtajni aneks do likwidacji wojskowych służb informacyjnych?
No to jest dyskusja, która się toczy od wielu lat. W zasadzie od momentu, kiedy ujawniono, kiedy powstał i raport, i aneks tak. Do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Pan prezydent na początku swojej prezydentury rok temu zlecił Biuru Bezpieczeństwa Narodowego przygotowanie zanonimizowanej kopii aneksu do raportu z likwidacji WSI.
Co to znaczy zanonimizowana?
Zanonimizowana to znaczy taka, w której nie ma ujawnionych danych osobowych, bądź też danych, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo państwa. Danych dotyczących na przykład jakichś operacji, czy też informacji o jakichś miejscach, faktach, tak, zdarzeniach. To jest oczywisty i naturalny proces w przypadku odtajniania jakichkolwiek dokumentów mających najwyższą klauzulę tajności, czyli dokumentów ściśle tajnych, wytworzonych przez służby specjalne, w tym wypadku przez wojskowe służby informacyjne. I tutaj urzędnicy pana prezydenta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przede wszystkim pan generał Andrzej Kowalski, który kierował tymi pracami, odwoływali się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, który wyraźnie wskazywał, jak ten aneks powinien być zanonimizowany, jakie dane powinny podlegać anonimizacji. W takim kształcie, w formie zanonimizowanej, ten dokument trafił do marszałków Sejmu i Senatu. Jak słyszymy, marszałkowie odesłali ten dokument bez opinii, a ta opinia jest elementem, to znaczy elementem procesu zmierzającego do odtajnienia. Mhm. Jakby tu nie ma oczywiście tak, że ta opinia jest wiążąca. Tej opinii może nie być formalnie, albo odesłanie bez opinii jest też swego rodzaju opinią. Wypowiedzeniem się opinią, jest przedstawieniem stanowiska, skoro nie ma jakichś uwag. Więc przed nami teraz dalszy proces, proces zmierzający do finalnego odtajnienia tego
to
raportu.
Będzie czy nie?
No, pan prezydent jest zdeterminowany, by aneks do raportu z likwidacji WSI odtajnić i by stanowił, by stał się dokumentem jawnym, by w ogóle zakończyć całą tą dyskusję na temat likwidacji wojskowych służb informacyjnych, bo ta dyskusja trwa zbyt długo. Znaczy, to też nie jest tak, jak mówią niektórzy z rządzących, jak mówi chociażby pan marszałek Czarzasty, że to może wpłynąć na bezpieczeństwo państwa, na bezpieczeństwo osób współpracujących niegdyś z WSI. Ja powiem tak, ja przez 15 lat pracowałem w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, kierowałem tym pionem archiwalnym przez wiele lat. Mam świadomość tego, jakie dokumenty powinny być niejawne, jakie dokumenty należy odtajniać i generalnie co do zasady można taki dokument, taki raport ujawnić w sposób bezpieczny, nie naruszając jakichkolwiek zasad
państwa.
Bezpieczeństwa. Tak.
Mhm. No dobrze, a teraz odebranie Orła Białego prezydentowi Ukrainy, bo to jest temat, który zdominował przestrzeń publiczną i który pokazał tak naprawdę, jaką prezydenturę prowadzi pan Karol Nawrocki. Jakie reakcje spotkały państwa po tej decyzji pana prezydenta?
No jeszcze tej decyzji nie ma, no bo tak, pan tak, prezydent zapowiedział wniosek. Tak, pan prezydent zapowiedział, że kwestią odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu zajmie się kapituła Orderu Orła Białego, która zbiera się 8 czerwca. Jakby najważniejsze pytanie brzmi, dlaczego Wołodymyr Zełenski to zrobił? Dlaczego Wołodymyr Zełenski zdecydował się na nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z elitarnych oddziałów armii ukraińskiej, który walczy na froncie walki z Rosjanami? Bo to nosi wymiar grubej prowokacji, tak bym powiedział. Pytanie, czy to była decyzja samego prezydenta Zełenskiego, czy kogoś z jego otoczenia, bo to też warto nad tym się zastanowić.
Tak, powinniśmy wysłać ministra Żurka, żeby sprawdził, kto doradzał prezydentowi.
No właśnie, kto doradzał prezydentowi Zełenskiemu, skoro pan minister Żurek zajmuje się sprawami międzynarodowymi, to myślę, że trafi na Ukrainę, bo ma problem z geografią generalnie i ze Stanami Zjednoczonymi, wiedzie stan Waszyngton, miasto Waszyngton, ale na Ukrainę jest bliżej. Mógłby tam pojechać i wszcząć śledztwo w sprawie tego, kto doradzał prezydentowi Zełenskiemu, ale mówiąc już zupełnie poważnie, zostawiając ministra Żurka, bo nie warto dłużej o nim rozmawiać, to pytanie jest takie, kto spośród najbliższego otoczenia, kto w najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego wpłynął na tą decyzję, bo Ukraińcy musieli szacować zyski i straty związane z taką decyzją.
Nie jest idiotą, przepraszam.
No on nie jest idiotą, więc pytanie, czy tam na Ukrainie wśród współpracowników Zełenskiego nie ma kogoś, komu bardzo zależało na poróżnieniu Polaków i Ukraińców, bo przecież my aktywnie od samego początku wojny na Ukrainie, od samego początku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wspieramy Ukraińców, mamy hub w Jasionce, to przez Polskę idzie cała pomoc, 95% pomocy dla Ukrainy i dostajemy taką informację, która nie ma tylko wymiaru historycznego, bo niektórzy mówią, szczególnie ci z koalicji rządzącej, że to jest tylko wymiar historyczny, że z tym się trzeba pogodzić, pogodzić, odsuńmy historię, wybierzmy przyszłość. Nie, to nie ma tylko wymiaru historycznego, to wpływa na aktualne nastroje, na aktualne relacje polityczne, no bo trudno, znaczy to jest nie do zaakceptowania dla zdrowo myślących osób, by armia ukraińska, by jedna z jednostek armii ukraińskiej nosiła imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordy na 120 tysiącach Polaków, za kolaborację z Niemcami, mordowanie Żydów podczas II wojny światowej. I tu nie chodzi o historię, tu chodzi o politykę tu i teraz, która się toczy. Oczywiście tak przypuszczamy, że prezydent Zełenski zdania nie zmieni. Natomiast jeżeli poruszamy się w sferze pewnych symboli politycznych, no to ta decyzja pana prezydenta o skierowaniu sprawy na posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego była jak najbardziej słuszna.
Polecam tekst Tomasza Szymborskiego w Tysolu, na stronach Tysolu. On pisze o grze wywiadu niemieckiego pomiędzy państwem ukraińskim i przypomina, że Bandera był szkolony przez Niemców i że ten konflikt pomiędzy Ukrainą a Polską być może wpisuje się właśnie w tę retorykę niemieckiego interesu, który wywiad rozgrywa. To teraz na koniec poplotkujmy. Przepraszam, to Radio Wnet, więc my nie plotkujemy. Prezydent nadal trenuje, ma czas na treningi boksu i zajmuje się sportem?
No pan prezydent jest osobą bardzo aktywną fizycznie. Tak, oczywiście na co dzień dba o kondycję fizyczną, trenuje, uprawia sport regularnie. Mówi też o tym wielokrotnie i zachęca też wszystkich do tego, by sport uprawiać. Więc tak, jest młodym człowiekiem, 43-letnim, bardzo aktywnym, a wypełnianie funkcji prezydenta wymaga niezwykłej tężyzny fizycznej, o którą należy dbać.
O której wstaje pan prezydent?
Takich szczegółów nie mogę zdradzić, pani redaktor.
Rozumiem, dobrze. To bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i życzymy wszystkiego dobrego na najbliższe. To jeszcze ten długa kadencja przed nami, mam nadzieję. Tutaj w Newsweeku, czy klasa średnia obali Tuska? Donald Tusk nie rozumie, że jego marzenia nie są marzeniami jego wyborców, pisze już Newsweek, więc pewnie przed nami kolejny ciekawy czas polityczny. Bardzo serdecznie dziękuję
bardzo
panu ministrowi. Pan minister Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy pana prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
50 minut po godzinie 8, już za chwilę kolejna rozmowa, to my teraz zagramy fragment Johnny Cash'a, Big River.